Gościem audycji Aktualności Dnia jest pan Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister aktywów państwowych, kandydat na prezydenta Elbląga. Kłaniamy się, panie ministrze.
Szczęść Boże, ojcze redaktorze, szczęść Boże państwu.
Panie ministrze, jaka przyszłość Elbląga w pana zamyśle, w pana wizji? Dlaczego akurat tę wizję, ten pomysł mieliby poprzeć mieszkańcy Elbląga?
Ojcze redaktorze, szanowni państwo, mi przede wszystkim zależy na tym, żeby Elbląg zaczął się rozwijać, żeby przestał się degradować. Po reformie administracyjnej Jerzego Buzka niestety doszło do tego, że Elbląg stopniowo zaczął się degradować jako byłe miasto wojewódzkie. Poszczególni rządzący może z krótką przerwą rządów pana prezydenta Jerzego Wilka doprowadzali do tego, że Elbląg się zwijał, a nie rozwijał. No ja bym chciał w pierwszej kolejności postawić na ściąganie inwestorów, doprowadzić do tego, żeby młodzi ludzie nie decydowali się na wyjazd z Elbląga, a decydowali się, żeby pozostawać w Elblągu, wracać do Elbląga i zakładać rodziny w Elblągu, bo to jest bardzo ważne. I w tej drugiej turze wyborów, która będzie w najbliższą niedzielę, gdzie wszystkich naszych radiosłuchaczy zachęcam do tego, żeby wzięli udział w tych bardzo ważnych wyborach dla Elbląga, ale także i gdzie w innych miastach są również drugie tury, bo to są naprawdę bardzo ważne wybory. W Elblągu zderzają się dwie wizje. Wizja, którą ja prezentuję, o której mówiłem, o wizji rozwoju, ściągania inwestorów, zadbania o osoby starsze, poprawienia komunikacji miejskiej, zadbania o to, żeby edukacja w Elblągu była na najwyższym poziomie, ale także, żeby nie zgadzać się na te bardzo złe pomysły, które są teraz w Polsce narzucane, jak chociażby przyjęcie paktu migracyjnego, żeby do Elbląga żeby w Elblągu nie doprowadzać do tego, że będzie zagrożenie bezpieczeństwa polskich rodzin. I druga wizja, która jest wizją mojego kontrkandydata, czyli w której jest założenie takie, że jest dobrze jak jest, nic nie trzeba zmieniać i trzeba pozostawić Elbląg w takiej formule, w jakiej jest obecnie. No ja z tym stanowiskiem drugim mojego kontrkandydata stanowczo się nie zgadzam. Uważam, że Elbląg potrzebuje zmiany, dlatego też wystartowałem w wyborach. W pierwszej turze otrzymałem blisko 35% poparcia mieszkańców Elbląga, za co serdecznie bardzo dziękuję, ale także proszę o więcej, proszę o to, żeby właśnie 21 kwietnia pójść na wybory i postawić na zmianę. Po 10 latach trzeba odsunąć w Elblągu złą władzę, która nie dba o mieszkańców, a skupia się tylko i wyłącznie na swoich sprawach, na swoich interesach.
Panie ministrze, wspomniał pan o kwestii migrantów. Bardzo ważne też jest to, w jaki sposób współpraca między rządem a samorządem się odbywa. Współpraca albo brak tej współpracy, o której też za chwilkę, mam nadzieję, powiemy. Chciałbym zapytać o kwestię na przykład właśnie migrantów. Czy jeżeli będzie z góry narzucone coś, to samorząd, pan jako prezydent Elbląga, może się sprzeciwić takiej decyzji, która z Warszawy wypłynie, decyzji, która nakazuje przyjmowanie nielegalnych migrantów?
Ojcze redaktorze, nie tyle nawet, czy może, ale powiem więcej, ja jako prezydent nie zgodzę się na to. Znaczy nie ma zgody na to, żeby relokować nielegalnych migrantów w Elblągu, bo jeżeli spojrzymy na przykłady innych państw, takich jak Niemcy, takich jak Wielka Brytania, Szwecja, to widzimy, że to niesie ze sobą zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Ja jako osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo, bo prezydent również jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo mieszkańców Elbląga, nigdy nie podejmę decyzji, która będzie godziła w to bezpieczeństwo, a wiemy o tym, że ta polityka migracyjna, pakt migracyjny, no jest przerzuceniem błędnych decyzji niemieckich na polskie rodziny i na to nie ma zgody. Ja się na to nie zgadzam z tego względu, że bezpieczeństwo elbląskich rodzin jest w moim przekonaniu jedną z najważniejszych rzeczy, o które powinien zadbać przyszły prezydent Elbląga. Mój kontrkandydat, jego środowisko polityczne, on się wywodzi z Platformy Obywatelskiej, no przychylnie podchodzi do kwestii związanych z paktem migracyjnym. Widzieliśmy wypowiedzi posłanki Platformy Obywatelskiej z Elbląga, która zgadza się na ten szkodliwy pakt migracyjny. To jest patronka polityczna mojego kontrkandydata, który przez ostatnie lata był wiceprezydentem miasta i dlatego też ten wybór również dotyczy tych fundamentalnych kwestii jak bezpieczeństwo i dlatego też nawiązując, ojcze redaktorze, do tego, co na samym początku mówiłem, te najbliższe wybory, które nas czekają 21 kwietnia, druga tura wyborów, są fundamentalnie ważne dla naszego bezpieczeństwa i fundamentalnie ważne dla Elbląga.
Do urn pójdą mieszkańcy Elbląga. Chciałbym zapytać, bo jeden z portali napisał, pokusił się o taką perspektywę demograficzną, między innymi dla Elbląga, z której wynika, że do 2040 roku, czyli w ciągu najbliższych 16 lat, ubędzie 16 tysięcy mieszkańców w Elblągu. Co pan jako prezydent Elbląga zrobiłby, czy chciałby zrobić, żeby zatrzymać wyjazd ludzi? To szczególnie chodzi o ludzi młodych, którzy wyjeżdżają, czy to w okoliczne większe miasta, do Trójmiasta na przykład. W jaki sposób zatrzymać ten proces, który się odbywa?
Ojcze redaktorze, ojciec mówi o takiej estymacji, co nas może czekać, a ja powiem to, co spotkało Elbląg w perspektywie ostatnich 10 lat. Z Elbląga wyjechało ponad 10 tysięcy osób, w większości to byli młodzi ludzie i żeby rzeczywiście zatrzymać ten eksodus, trzeba podjąć działania natychmiast. Ja te działania chcę podjąć natychmiast, bo już skończył się czas popełnienia błędów. Rządzący Elblągiem przez ostatnią dekadę, jeżeli chodzi o politykę związaną z zachęcaniem młodych ludzi do pozostania w Elblągu, popełnili błąd na błędzie. No, mój kontrkandydat, będąc wiceprezydentem, jest współodpowiedzialny za tą fatalną sytuację. W pierwszej kolejności chciałbym postawić na to, żeby w Elblągu stworzyć dobry klimat inwestycyjny. Inwestorzy omijają szerokim łukiem Elbląg. Ja jako był wiceminister aktywów państwowych, osoba, która z biznesem miała do czynienia, która zajmowała się sprawami związanymi z pozyskiwaniem inwestorów, zarówno tych państwowych, prywatnych, zagranicznych, polskich, będę skutecznie zabiegał o to, żeby w Elblągu były generowane nowe miejsca pracy, żeby powstawały nowe zakłady. Będę wspierał elbląskich przedsiębiorców. To jest gwarancja tego, że młode osoby będą wybierały Elbląg, że Elblążanie nie będą wyjeżdżali z Elbląga. Gwarancją tego jest to, żeby były wysokopłatne miejsca pracy w Elblągu. To po pierwsze. Po drugie, kwestia związana z edukacją. Dziś już widzimy, że rządzący miastem chcą likwidować szkoły, chcą zwalniać nauczycieli, chcą zaniedbania, do których doprowadzili. To jest blisko 200 milionów złotych, które trzeba już teraz wydać na niezbędną infrastrukturę edukacyjną, to na edukacji nie ma co oszczędzać. Trzeba postawić na to, żeby infrastruktura szkolna, edukacyjna, sportowa, kulturalna była na najwyższym poziomie. Wtedy młodzi ludzie decydują się na żyć w takim mieście. Musimy poprawić komfort życia i funkcjonowania Elblągu. I trzecią składową tego jest oczywiście zadbanie o odpowiednią infrastrukturę drogową. Nie może być takiej sytuacji, jak jest obecnie. Fatalna komunikacja miejska, dziura na dziurze na drogach miejskich, brak zielonej fali. No to każdy, kto się porusza po Elblągu, to widzi. Rządzący miastem jakby zapomnieli o tym, że mają służyć mieszkańcom. Decyzje, które mają podejmować, mają doprowadzać, że życie w Elblągu będzie lepsze, będzie milsze i będzie bardziej życzliwe właśnie dla mieszkańców, a skupili się tylko i wyłącznie na tym, żeby to im się dobrze żyło. Moja prezydentura, moja wizja rozwoju jest zupełnie inna. Te role muszą się odwrócić, to mieszkańcy powinni być na pierwszym miejscu, a nie prezydent.
Panie ministrze, pytanie też o plany rozwoju portu morskiego w Elblągu. Pamiętamy sytuację związaną z kanałem żeglugowym na Mierzei Wiślanej, z jego otwarciem i z blokadą ze strony rządzących ówcześnie w Elblągu, żeby współpracować i żeby sprawić, że kanał będzie żeglowny, żeby można było transport towarów również z portu w Elblągu przeprowadzać. Dzisiaj sytuacja się zmieniła. Centralnie rządzi koalicja bardzo szeroka pod patronatem Platformy Obywatelskiej. Pan jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości chce być prezydentem Elbląga. Pytanie, czy to nie zaszkodzi tej inwestycji? Pytanie, czy gwarancją tego, że port w Elblągu będzie miał takie znaczenie, jakie powinien mieć, będzie wybór pana kontrkandydata na przykład?
Ojcze redaktorze, mój kontrkandydat chce, żeby było tak, jak jest, czyli żeby port w Elblągu był malutkim porcikiem, który nie będzie w pełni korzystał ze swojego potencjału, jest zadowolony z tego, że jest parking dla tirów, a nie terminal przeładunkowy, no to są fundamentalne różnice. Ja mam, ojcze redaktorze, szanowni państwo, perspektywę Elbląga jako miasta portowego i my wreszcie musimy w taki sposób patrzeć. Nie możemy iść właśnie, nie możemy patrzeć tak, jak patrzy mój konkurent, że to ma być malutki porcik. My musimy się skupić, ojcze redaktorze, szanowni państwo, na tym, żeby jednym z motorów napędowych rozwoju Elbląga właśnie był czwarty port morski. Moja propozycja, 100 milionów złotych na rozwój portu morskiego, wpisanie portu morskiego, portu podstawowym znaczeniem dla gospodarki narodowej, zabezpieczeniu kolejnych setek milionów złotych pod inwestycje, została odrzucona przez rządzących miastem, a przyjęli propozycję bliżej nieokreśloną przez obecnie rządzących Polską tydzień przed wyborami, polegającą na 30 milionach złotych. Te 30 milionów złotych nie rozwiązuje żadnego problemu. My mamy w Elblągu mieć czwarty port morski, a nie malutki porcik. Tylko wtedy to będzie gwarancja rozwoju miasta. I panie ojcze redaktorze, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której rządzący Polską by nie zgadzali się z tą koncepcją. Powiem więcej, niezależnie kto wygra wybory, chociaż ja głęboko wierzę w to, że Elblążanie mi zaufają 21 kwietnia w drugiej turze wyborów, to ta koncepcja, którą ja przedstawiłem już blisko 2 lata temu, zostanie tak czy inaczej zrealizowana, bo to jest jedyna możliwa gwarancja rozwoju. Proszę spojrzeć na port w Gdańsku, proszę spojrzeć na port w Gdyni, czy na kompleks Szczecin-Świnoujście, a zobaczy ojciec, czy szanowni nasi radiosłuchacze, że tylko i wyłącznie w momencie, kiedy państwo partycypuje finansowo w inwestycjach, dany port się rozwija. Jeżeli mówimy o czwartym porcie morskim, to port, w którym zarówno udział ma samorząd, jak i Skarb Państwa, jest gwarancją tego, że port będzie zarabiał, będzie biznesowo opłacalny, że będzie generował podatki i wpływy dla Elbląga, do Elbląga. Proszę tam nie słuchać, nie wierzyć w to, co mówił mój kontrkandydat w polityce Platformy Obywatelskiej, że jeżeli Skarb Państwa będzie udziałowcem, to wpływy będą płynęły do Skarbu Państwa. To nieprawda. Podatki z PIT-u, CIT-u będą wpływały do kasy miejskiej, a obecnie trzeba powiedzieć, że port generuje stratę na przestrzeni ostatnich lat. Miał skumulowaną stratę blisko 1 000 000 złotych. Ogólny udział przeładunkowy to jest promil, jeżeli spojrzymy w skali całego kraju. No, rządzący miastem zapuścili port, doprowadzili do tego, że jest parkingiem dla tirów. Jedynym możliwym rozwiązaniem jest ta propozycja, o której powiedziałem i cieszę się, że blisko ponad 10 tysięcy Elblążan podpisało się w petycji pod moją koncepcją i tą wizję trzeba zrealizować i nie wierzę w to, ojcze redaktorze, szanowni państwo, że w Warszawie ktoś będzie blokował ten projekt, bo jeżeli będzie blokował ten projekt, to będzie działał na szkodę Elbląga. I to niezależnie, czy będzie działał na szkodę wyborców tych czy innych, będzie działał ogólnie na szkodę Elbląga, a do takiej sytuacji nie można dopuścić. I myślę, że politycy Platformy Obywatelskiej i wyborcy także to widzą, bo nawet w rozmowach nieformalnych mi to potwierdzają.
I na koniec, panie ministrze, pytanie o seniorów. Też demografia, no nie kłamie, Elbląg nieco rośnie, jeżeli chodzi o średnią wieku. Jakieś propozycje, konkrety dla tej grupy obywateli i wyborców potencjalnych?
Ojcze redaktorze, bardzo dużo konkretów. W pierwszej kolejności poprawa komunikacji miejskiej. Wiele osób mówi, że Elbląg jest miastem dla młodych ludzi. Ja coraz częściej podczas spotkań z naszymi kochanymi seniorami słyszę, że także nie jest miastem dla starszych ludzi. Dlatego poprawa komunikacji miejskiej, zakup nowego taboru tramwajowego, niskopodłogowego, zadbanie o to, żeby przystanki były dostępne dla osób niepełnosprawnych, dla osób starszych, zwiększenie budżetu na kluby seniora, na wydarzenia związane z seniorami i bardzo ważny postulat, który w moim przekonaniu jest istotny i który jest wielkim zaniedbaniem rządzących, czyli stworzenie centrum wsparcia dla osób dojrzałych, czyli po prostu z finałem, z oddziałem geriatrycznym w Szpitalu Miejskim w Elblągu. Takiego miejsca w Elblągu nie ma, a powinno powstać już dawno.
Bardzo dziękuję, panie ministrze. Pozdrawiam serdecznie i życzę siły na te ostatnie dni kampanii.
Bardzo dziękuję, ojcze redaktorze. Zachęcam wszystkich 21 kwietnia w Elblągu, ale także w innych miastach, żeby poszli i wybrali zmianę. Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, pan Andrzej Śliwka, były wiceminister aktywów państwowych, kandydat na prezydenta Elbląga, był naszym gościem.